Dobrze. Powtórzę tylko adres. Dzieje apostolskie 8, 4 do 13. Już powinno być dobrze. Ono mówi, że czasami jesteśmy rozproszeni. Co to znaczy? Przychodzi prześladowanie albo niezadowolenie, bo z jakiego powodu się rozpraszamy? No z jakiegoś powodu się rozpraszacie? Dlaczego czasami nie jesteśmy w jedności? Czy tylko dlatego, że zewnętrzna opresja jest? A może dlatego, że nie spełniło się moje oczekiwanie? Wiecie, kiedy się pokłóciłem z moją żoną? Znaczy pokłóciłem, poróżniłem może, tak. W pracy przyszło, szef mnie wezwał, nie zjechał. Nic mi się w ciągu dnia nie układało. Moja żona wtedy była w domu, wychowywała dziecko, miała urlop macierzyński. Zawsze, kiedy przychodziłem do domu, ona rzucała fartuszek, przychodziła do drzwi, dawała mi buziaka. Ja się przebierałem i mieliśmy dobry czas. Siadaliśmy, rozmawialiśmy, zajmowałem się dzieckiem. I wtedy tak bardzo tego potrzebowałem. Ale w pracy mi się nie udało, w ciągu z szefem mi się nie udało, różne miejsca mi się nie, w miejscach nie udało w tym dniu. Przychodzę, mówię, wreszcie dostanę buziaka, przytulę moją żonę, porozmawiam z córeczką. Przyszedłem, a moja żona nie ściągnęła fartuszka. Popatrzyła na mnie i nawet do mnie nie podeszła. Mówi, 2 tygodnie kran cieknie. I myślę sobie, znalazła sposób i znalazła czas. Tak się na nią zeźliłem. Myślicie, że tego wieczoru byliśmy jednością czy w rozproszeniu? Chyba raczej w rozproszeniu. Tak myślę. Amen. Na szczęście nie na wieki wieków, ale się skończył. Więc kochani, czasami żyjemy w rozproszeniu z różnych powodów. Co wtedy robimy? Wiecie, co ja zrobiłem? Namyślałem na swoją żonę. Myślałem sobie, bo zaczyna się od małej informacji, ale później to się nakręca człowiek, tak? Myślałem sobie, a miała być taka pokorna. Tak? I miała być taka mądra. I miała mieć takie wyczucie, przecież ona pierwsza była zbawiona. Ja dołączyłem. A okazuje się, że jest drętwa. Ona szuka swego. Ona wcale o mnie nie dba. A to ja ciężko pracuję. Namyślamy sobie. I gdybym miał wtedy okazję, pewnie bym z kimś pogadał na ten temat. Na szczęście nikogo nie było. Ale Filip był w czasie, kiedy z różnych powodów było rozproszenie i on również gdzieś poszedł. Aż trafił do miasta Samarii, ale po drodze trafił do innych miast. A później czytamy, że on trafił już dalej w inne miejsca i robił ciągle to samo. Co on robił? Głosił Ewangelię. A co to jest Ewangelia? Dobra nowina. On nie głosił swoich przekonań, on nie głosił swoich zranień, on nie głosił swego ego, on głosił Ewangelię. Kiedy głosił Ewangelię, to patrzył na to, co buduje ludzi. Co buduje ludzi. Tak? Dam wam prosty przykład. Może go kiedyś mówiłem, ale powtórka nie jest zła. Wiecie, nasza córeczka, jak miała 4 lata, przyszła do mnie i mówi, tatusiu, wytłumacz mi, skąd biorą się dzieci. Jako lekarz weterynarii tam tłumaczyłem, wiesz, bo tak Bóg stworzył komóreczki, człowiek takie komóreczki ma, inną mama, inna tata i tam wytłumaczyłem jej. I ona mówi, okej. No ale za chwilę mówi, tato, no jest dzieciątko w brzuszku, ale jak ono stamtąd wychodzi? I już nie miałem pomysłu. Więc mówię, idź do mamy. I sam byłem ciekaw, co ona się dowie. I za córeczką poszedłem do kuchni, chyba żona była w kuchni. Myślę, co ona jej powie? Bo myślę sobie, jak jej powiem, rozwarcie na jeden palec, na trzy, czy po prostu bóle takie, wody takie i wody inne. Po prostu to się może załamać, dziecko to urazu by dostało. I mówię, ciekawe, co ona jej powie. A moja żona mówi, wiesz, przychodzi taki czas i dziecko wie, że ma już i mamusia wie, że dziecko powinno wyjść, to idzie do szpitala i pan doktor wyciąga dziecko z brzuszka mamusi. Mamusiu, rewelacja. W życiu bym na to nie wpadł. Okazuje się, że dziecko nie potrzebowało szczegółowych informacji. Ono nie było mentalnie gotowe na te informacje. Trzeba było jej oględne informacje podać, żeby zbudować. Dlaczego moja żona tak to powiedziała? Dlaczego ja jej nie mogłem odpowiedzieć? Bo nie chcieliśmy zranić naszej córki. Nie chcieliśmy. Chcieliśmy, żeby ona dobrze patrzyła na małżeństwo, żeby dobrze patrzyła na przyszłość, żeby była zachęcona, że to wszystko jest poukładane, że Bóg to dobrze stworzył. Więc kiedy Filip głosił im, to nie głosił, w tamtym kościele jest tak źle, a w tamtym inaczej. Gnoza idzie, uważajcie. On głosił im Ewangelię. Tak, o gnozie trzeba było głosić, ale gdzie? Tam, gdzie ludzie mieli ten problem. Ale nie w każdym miejscu. Nie trzeba było tego głosić, bo to rani serce. I ludzie patrzą na Kościół i nie wiedzą, co to miał być dobry, a ten Kościół wygląda jak nie wiadomo jaki bałagan. Jedny wielki problem. Więc Filip poszedł i głosił Ewangelię. Ponieważ głosił Ewangelię, a nie szerzył różne bzdurne rzeczy, to stało się coś, bo kiedy przyszedł do miasta Samarii i ludzie uważnie go słuchali i konfrontowali go. A dlaczego go konfrontowali? Bo w tym mieście był ktoś jeszcze. Był Szymon, który był czarownikiem i wprawiał ludzi w zachwyt magicznymi sztuczkami. Do tego stopnia, i to były tak realne rzeczy, że ludzie patrząc na niego mówili, to jest nic innego jak moc Boża, która nazywa się wielka. Wiecie, jaki mu cześć oddawali? To trudno ci się sprzeciwić takie, czy skonfrontować takiego człowieka, no bo jeżeli chcesz go skonfrontować, to musisz zrobić coś większego niż on. Wiecie, co mi powiedzieli w Afryce? Powiedzieli mi, my nie wierzymy dlatego, że wy nam głosicie. Pytałem się, to dlaczego wy wierzycie? No bo jakiś powód jest, że ludzie wierzą. Oni powiedzieli, bo my wierzymy dlatego, że dzieją się rzeczy większe niż u naszych czarowników. Mówi, w Afryce ludzie nie wierzą, kiedy mówisz o Jezusie, dopóki nie zobaczą rezultatów tego głoszenia. I one muszą być większe od rezultatów, które mają czarownicy. Dlatego w Afryce są cuda i znaki, bardziej popularne niż u nas, bo tam inaczej ludzie by nie uwierzyli. Więc Filip poszedł w trudne miejsce, miał wyzwanie na początku, na dzień dobry. Szymon przyszedł na spotkanie, tak jakby wszedł tutaj i demony z nim, tak, i siadłby sobie i słuchał, co jest głoszone. Ale Filip głosił słowo, bo miał pasję, bo nie był zanieczyszczony, bo miał pojednane serce z braćmi, bo nie był zgorzkniały, bo kochał swojego Boga, przyszedł i głosił Ewangelię w prawości. I co się stało? Widzieli ludzie nie tylko co, nie słyszeli tylko co głosił, ale widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było w tym mieście, nie było wiele dyskusji, tylko było wiele radości. Fajne słowo? Ktoś zapłacił cenę. Ktoś był po stronie Jezusa. Ktoś nie szukał swego i w mieście było wiele radości. Do tego stopnia, że Szymon, o którym mówiono, moc Boża, która nazywa się wielka, kopara mu opadła i sam uwierzył i chodził za, nawrócił się i chodził za Filipem. Przypatrywał mu się. Ale jakie może być nawrócenie? Dobre albo złe. Znacie złe nawrócenia? Dobre to znamy, ludzie wytrwali w nich, tak? Ale złe nawrócenia jakie są? Na podstawie emocji. Emocja jest pierwsza. Zachwyciłem się, nie zrozumiałem serca Bożego, nie zrozumiałem ofiary Jezusa Chrystusa, ale zachwyciłem się mocą Bożą. Filip się zachwycił. Szymon się zachwycił. Chodził za Filipem, był wierny, podpatrywał go, uczył się, Ale jego serce ciągle nie było w porządku. Skąd to wiemy? Bo kiedy Piotr przyszedł, nie tylko Piotr, i Jan, i głosili, i modlili się, i ludziom był udzielany Duch Święty, i byli jakby wprowadzani na wyższy poziom wiary, Filip to zauważył. Szymon zauważył. I co mówi? Przyniósł kasę Piotrowi i mówi, oto kasa. Daj mi tę moc. A Piotr na niego spojrzał i powiedział, nie zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, że za pieniądze można nabyć dar Boży. Niech to zginie z tobą. Oni mówią, to módl się. Oni mówią, to ty raczej się módl, żeby ci to było darowane. Tak? Czyli w jego sercu nie było w pełni pojednania. Wiecie, co chcę wam powiedzieć? Musimy zrewidować swoje serce. Mówię tu do dzisiaj do singli. Dobrze wyjść za mąż albo się ożenić. Ja wiem, że to nie zawsze proste jest ze względu nie na chęci człowieka, tylko często na możliwości, ale dobrze jest to zrobić. Wiecie dlaczego? Widzę to z praktyki. Ja jestem praktykiem bardziej jak teologiem, bo kiedy myślałem o sobie, nawróciłem się dobrze. Tak się nawróciłem, że Panie Boże, całe niebo się raduje, tak? I myślałem o sobie same dobre rzeczy, a kiedyś moja żona do mnie przyszła i powiedziała, czy możesz się zmienić? Ja mówię, co, jestem dla ciebie zły? Ona mówi, dla mnie nie, chociaż pośrednio tak. Pytam się, jak to jest? Ona mówi, jesteś hardy, jesteś nieprzemieniony i dzięki temu nie możemy wejść w pełni Bożej łaski i cierpimy ja i nasze dzieci przez twoją hardość. Ty kochasz Boga, to prawda, ale się nie przemieniasz. Ty nie wzrastasz. Chłopie, myślałem, że umrę. Poszedłem do mojej teściowej i mówię, mama, czy ona mówi prawdę? A mama mówi, wiesz, ty jak na dziecko spojrzysz, to już bić nie musisz. To tak jakbyś dwa razy je zbił. I mówię, to ja taki jestem. Mówi, tyle masz ekspresji w sobie, tej negatywnej. Mówi, Boże dziecko, a jak spojrzysz, to aż strach na ciebie patrzeć. Czy moje serce było wtedy ok? Nie było ok. Musiał mi ktoś powiedzieć. Czy myślicie, że od kogo innego bym przyjął? Od żony przyjąłem, bo ją kocham. Zresztą mam interes w tym, tak? Ale, wybaczcie, no, jestem praktyczny. Ale jeżeli byłbym w porządku, nie musiałaby mi takich rzeczy mówić. Ale ona powiedziała, jesteś zbyt cenny, żebyś szedł na manowce. To już nie tylko chodzi o nasze małżeństwo. Chodzi o twoją pozycję przed Bogiem. Bóg cię powołał do służby, jeżeli będziesz w złym miejscu, jeżeli będzie w tobie gorycz, jeżeli będzie w tobie narzekanie, albo jeżeli będzie w tobie hardość, jeżeli będzie w tobie nieprzemienione serce, to będziesz w złym miejscu i nie będziemy mogli wejść w pełne błogosławieństwo. Będziemy czytać o wielkim błogosławieństwie, będziemy czytać o cudach, będziemy czytać o znakach, będziemy proklamować to i będziemy w dołku. Więc chłopie, się zmieni. Czy to było prosto się zmienić? Do dzisiaj się zmieniam. Myślałem, że w momencie nawrócenia wszystko czynię nowe. Halleluja. Tak wierzyłem. I okazuje się, że to chyba nie tak. Wszystko się czyni nowe, tylko w procesie. To nie jest akt jednorazowy. I jestem ciągle w procesie. I Bóg, kiedyś powiedziałem do Boga, kiedy mi się to skończy, bo to boli, tak? Kiedy się zmieniasz, to cię to boli. Wiecie? Bóg mi odpowiedział, jak umrzesz, to się skończy. Do końca życia. Ja mówię, Boże, czy ja taki jestem? Bóg mówi, lepiej nie pytaj. Tak. Po prostu masakra. Ja rozumiem, że Szymon miał jakiś problem. Ale też rozumiem, że on mógł się zmienić. Tylko on się nie zmienił. On zawsze działał pod publikę. On zawsze działał w interesie swoim. On zawsze był egoistyczny. Mówił rzeczy populistyczne, ale zawsze był egoistyczny. Czy w Kościele mamy ludzi egoistycznych? Mamy. Niektórzy szukają Bożej mocy, ponieważ mają w tym interes. Będziemy błyszczeć. Pewien człowiek przyszedł do mnie i powiedział, Ryszard, czy pastorze, jakkolwiek mnie tam nazwał, mówi, czy ja mogę praktykować u ciebie, czy możemy razem gdzieś usługiwać? Ale zapaliły mi się jakieś lampki w takim dziwnym kolorze i myślę sobie, muszę sprawdzić, byłem niespokojny. Mówię, a dlaczego ty chciałbyś ze mną jeść? No, bo kocham Pana Boga, ja chcę nabywać wiedzy i tak dalej. Pytam się go, a gdzie praca? No ale jak to z twoją pracą? No przecież, żeby jeździć, no to trzeba zwolnić się z pracy. Ile można się zwalniać z pracy? A on do mnie mówi, no bo właśnie wiesz, pracuję w takiej firmie i raczej mnie tam zwolnią. Ja mówię, no i co? I on mówi, no jak ty z Ewangelii żyjesz, to ja przy tobie. Wiedziałem, jaki był jego cel. Nie służenie Bogu, dla niego był to biznes. On chciał z tego żyć. Czy jest źle żyć z Ewangelii? Wiecie? Nie żyłem od razu z Ewangelii. Ciężko pracowałem. I wcale nie chciałem żyć z Ewangelii. Mój ojciec mnie nauczył, że mam dwie ręce zdrowe, powinienem pracować. Ale to Bóg mnie przymusił do tego, żebym zrezygnował. Ale niektórzy dzisiaj nawracają się, pojadą na konferencję, usłyszą jakieś słowa i przychodzą i teraz jeszcze nic nie zrobili, już trzeba im kasę płacić. Tak? Chcą. Oni teraz będą głosić. Oni teraz będą działać. Kochani, ten Kościół doświadczy znaków i cudów. Ja chciałbym to głosić w każdym Kościele. Ale Bóg potrafi zaskakiwać i Bóg nie działa sztampowo. Bóg działa, bo widzi serca ludzkie. Bóg widzi serca ludzkie. Wiecie, kiedy ja słyszałem głos, Boży głos audialnie? Kiedy miałem Boże prowadzenie wyraźne, że dokładnie wiedziałem, co mam robić? Zanim byłem nawrócony i zanim byłem ochrzczony w Duchu Świętym. No to przecież, żeby prorokować albo słyszeć, to trzeba mieć dary Ducha Świętego. Jak Bóg to zrobił? Bóg znał moje serce. Całe życie szukałem Boga. Całe życie szukałem Boga. I Bóg znał moje serce. I Bóg mi powiedział, bo wiedział, że jestem tak hardy, że inaczej by mnie nie złamał. Jeżeli usłyszałem Boga, to musiałem się złamać. Niektórzy mogą powiedzieć, dlaczego baptyści? Dlaczego nie charyzmatycy? Bóg ma łaskę dla charyzmatyków. Dla wszystkich ma łaskę. Bóg wszędzie czyni znaki i cuda. Bo Bóg kocha ludzi. Rozmawiałem z pastorem, który był urządzony, że tak brzydko powiem. Czyli wybudował sobie dom, nie za pieniądze kościelne. To był człowiek pracy, bardzo solidny, ale wybudował dom, miał duży zbór, zaczynał od małej ilości osób, kościół się rozrastał, naprawdę kościół urósł do dużej liczby ludzi. Wybudowali obiekt sakralny, więc był urządzony, tak? I nagle śni mu się w nocy sen, że idzie sobie drogą asfaltową, nie wie, gdzie on jest, po prawej stronie drogi, po lewej stronie zboża dojrzałe, takie tylko kosić. I mówi, i w tym śnie mówi tak, Boże, wiem, że przychodzi żniwo dla tego rejonu, w którym jestem, tam, gdzie widział w tym śnie, ale ja nie wiem, gdzie to jest. I nagle widzi miast, że jest tabliczka z nazwą miejscowości. W nocy się obudził, znaczy rano się obudził, mówi do żony, kochanie, czas na zmiany. Musimy przygotować człowieka na nasze miejsce tutaj, żeby pastorował, bo Bóg posyła nas gdzie indziej. Jaki to był pastor? Jakbyś mu powiedział o charyzmatach Ducha Świętego, to by cię ukrzyżował. Zupełnie w to nie wierzył. Mówił, że to herezja. Nie wierzył w to, ale miał serce dla Boga. Czy ludzie niecharyzmatyczni mogą mieć serce dla Boga? Mogą i mają. Charyzmaty pomagają, one nie zbawiają, one pomagają żyć i służyć. Więc ten człowiek miał pasję, zresztą miał owoce, kościół rósł. Wszystko się działo dobrze. Był dobrym organizatorem. Miał namaszczenie. I żona mówi, dobrze. On już wymienił nazwę miejscowości. Napisał do naczelnej rady kościoła pismo. Bracia, dziękuję za to, że mnie błogosławiliście, ale ja muszę zmienić miejsce. Zostawiam ten kościół i proszę, pomóżcie mi znaleźć człowieka, który by wszedł na moje miejsce, bo ja jadę w tamten rejon do tego miasta. Bracia się z nim spotkali i mówią, człowieku, w tym miejscu nie ma żadnego ewangelicznie wierzącego człowieka. Żadnego. I to jest takie miejsce, że jak ty pójdziesz głosić Ewangelię, to świadkowie już stamtąd uciekli. Ciebie też znajdą. A on na nich spojrzał i mówi, bracia, ale ja mam to głęboko w sercu. To był jeden sen, ale on był taki, że ja to nie mogę się tego pozbyć. Więc zróbmy tak. Ja pojadę tam, a to były czasy, kiedy nie można było kupić obiektu na kościół. Więc kościoły wychodziły z tego sprytnie, kupowały na osobę jakąś i ta osoba później przekazywała kościołowi. Albo nie przekazywała, różnie to było, ale najczęściej przekazywała. Więc powiedział, wezmę pieniądze, pojadę i kupię na kościół. Jeżeli kupię, to Bóg w tym jest. A jeżeli nie kupię, to wyście mieli rację. Daję sobie 2 dni, czy 2 doby. Pojechał, pierwszy dzień chodził, to jest dosyć duże miasto. Nie wiem, Szczytno, ile ma mieć ludzi? No tam było około 35 do 40 tysięcy ludzi. Byłe miasto wojewódzkie, więc no nie powiem jakie, ale było miasto wojewódzkie. I on chodził po tym mieście i głosił Ewangelię, traktaty rozdawał i jednocześnie dowiadywał się, czy jest coś do kupienia. A na drugi dzień zaczął szukać już konkretnie obiektu, ale nie mógł znaleźć. Gdzie przychodził? Sprzedany przed chwilą albo zadatek dany i mówi, no nie mogę, nie mogę. Kiedy już rezygnował, miał autobus chyba do domu, a pochodził z tych okolic, niedalekich. Miał jechać do domu, poszedł do sklepu i mówi, kupi sobie coś do picia, bo było gorąco. I mówi tak na odchodnym do sprzedawczyni, czy nie wie pani, czy tu coś nie sprzedają, bo ja chcę kupić obiekt. Wie pan, chyba już jest sprzedany, ale tam 3 domy dalej jest obiekt do sprzedania. Poszedł, stanął w drzwiach i mówi, proszę panią, otworzyła mu kobieta, chcę kupić, czy pani ma na sprzedaż? No nie, już zadatek dany. A dlaczego pan pyta? Bo ja chcę kupić na kościół. I ona, i mówi, ewangeliczny kościół. I ona na niego spojrzała i mówi, proszę pana, nie wiem, co się dzieje, ale ja panu to sprzedam. Zapłacę karę umowną, bo już podpisała umowę przedwstępną, zapłacę karę umowną, zniżę panu i panu sprzedam na kościół. Dzisiaj tam jest duży kościół, w tej chwili chyba kończą budowę następnego. Wiecie? Uwierzył. Nie był charyzmatyczny. Ale Bóg do niego przemówił. Dlaczego? Bo on miał serce dla Boga. Inni go krytykowali, a ten człowiek żył Bogiem. Służył Bogu. Służył Bogu całym sercem. A znam charyzmatyków, którzy nawet cuda czynią, ale żyją byle jak. Znam takich ludzi. Czy to się Bogu podoba? Ja myślę, że człowiek odpowie za swoje czyny. Ja myślę, że Bóg zda rachunek za swoje życie, tak? Więc tu jest powiedziane, po pierwsze, żebyście nie narzekali. Żebyście nie byli jak cieknące rynny. Żebyście dzielili się dobrym słowem. Może to jest możliwe? Tak? Ja myślę, że możliwe. Mnie uczono, że można mówić, że szklanka jest w połowie pusta, ale można też powiedzieć, że szklanka jest w połowie pełna. Tak? Więc rozproszenie czy uraz wewnętrzny nie daje nam prawa do tego, żeśmy mówili złe rzeczy. Jeżeli kochacie Jezusa. Jeżeli gdziekolwiek jesteście, głoście z pasją Chrystusa i Ewangelię, a nie swoje zranienia i swoje widzimisię. Tak? Czy to jest okej? To jest okej. A wtedy przychodzą znaki i cuda. Wtedy przychodzą znaki i cuda. Wtedy przychodzi Boże poruszenie. Kiedy dostałem to słowo, pytałem się Boga, nie pomyliłeś, Panie Kościoła? Nie dlatego, że mam o was złą opinię, tylko to jest zbyt poważne słowo, żeby sobie tak powiedzieć, tak? Więc pytałem się, Boże, czy na pewno do nich mam to powiedzieć? Bóg powiedział, to są ludzie, którzy kochają Jezusa. Nie znam, nie mogę was prześwietlić. Ale jest ktoś, kto was prześwietla. I on mi powiedział, to są ludzie, którzy kochają Jezusa. I będą się działy znaki i cuda. I nawet Szymon Czarnoksiężnik ich nie zatrzyma. Czy to jest rewelacja? Dla mnie to jest rewelacja. Przyjdzie i będzie skonfrontowany i zamiast mówić, to słów mu braknie. I nagle nawróci się. Nie zachłystujmy się tym, bo czasami nawróci się źle. Należy człowieka sprawdzić. Należy z nim być. Należy mu przyglądnąć się. Dać mu jakieś możliwości, ale nie wprowadzić od razu do służby, bo czasami w ten sposób psujemy ludzi, tak? Taki zdolny, że po prostu od razu go nie wiadomo jak windować. Niech nauczy się pokory. Niech nauczy się służby, niech nauczy się relacji, niech nauczy się społeczności. A kiedy już staną się rzeczy wielkie i Bóg będzie dokonywał znaków i cudów, i zauważcie, że w tym miejscu to było przed wylaniem Ducha Świętego. To było przed mówieniem językami, to było przed chrztem w Duchu Świętym. Nie było tego, a cuda były. To jest rewelacja. Dla mnie to mnie zachwyca. I nagle, kiedy już się to wydarzyło i kiedy oni doświadczyli tych rzeczy, przyszedł Piotr w asyście, modlił się i ludzie byli napełniani Duchem Świętym. I to było tak potężne wydarzenie, to nie było tylko mówienie językami, to było tak potężne wydarzenie, że wszyscy byli zadziwieni, a najbardziej Szymon, który zapragnął tego. To jest niesamowite. Ci ludzie nagle się zmieniają, ich fizjonomia się zmienia, ich życie się zmienia, ich wszystko się zmienia. Ja chcę to mieć. Jeżeli pójdę i będę to robił, to wtedy będzie się działo. I moje ego urośnie jeszcze bardziej. Tak? A Bóg nie chce tym, którzy chcą wysforować swoje ego, dać to, czego, o czym mówią, ponieważ zepsułoby to ich. Zepsułoby to ich. Potrzebujemy więc pokory. Więc Kościele, żeby nie przedłużać, bo musimy się jeszcze modlić, tak? Czy potrzebujemy się modlić. Chcę wam powiedzieć, bądźcie w jedności. Szanujcie siebie wzajemnie. Bądźcie światłem dla ludzi, którzy was widzą i słyszą. Bądźcie prawymi ludźmi. Szanujcie waszych liderów, tak? Wiecie, jak w Biblii jest napisane? Przeciwko starszym zboru skargi nie przyjmuj, chyba. Jakie jest chyba? Że jest oparta na zeznaniu dwóch albo trzech świadków. To znaczy, że musisz sprawę zbadać. Nie jesteś pochopny, nie jesteś frywolny. Badasz sprawę, narażasz się. I wtedy idziesz i mówisz z pokorą. Przyszedł do mnie kiedyś, w naszym kościele przyszedł do mnie człowiek i mówi tak. To już było lata temu, innego pastora mieliśmy. Przyszedł do mnie i mówi, ty prorokujesz. Ja mówię, tak. To ja dostałem proroctwo do pastora. Powiedziałem, tak, ty dostajesz proroctwo do pastora. I wiecie, jakie ja mam przekonanie? Może jestem staroświecki, już jestem starszym człowiekiem. Nie powiem starym, ale starszym. Tak? I mówię do niego, znam życie. I moja zasada jest taka, i takie zrozumienie, że do prezydenta kraju nie idzie sprzątaczka. Nie mam nic do sprzątaczek. Tylko sprzątaczki raczej nie puszczą do prezydenta, jeżeli będzie chciała go napomnieć, albo nie wiem, słowo mu przekazać, rozumiecie? Jeżeli ja miałbym słowo, nawet ja, tak, prezbiter w kościele, miałbym słowo do prezydenta kraju, to wiecie, gdzie bym poszedł? Do mojego biskupa. Powiedziałbym, bracie biskupie, mam słowo do prezydenta kraju. Dlaczego? Bo mój biskup spotyka się z prezydentem czasami. On jest odpowiedzialny za cały Kościół i ma autorytet odpowiedni do tego i rangę, żeby przekazać słowo prezydentowi. Więc powiedziałem, ty żyjesz tak sobie, nie masz autorytetu w Kościele i ty chcesz iść do pastora ze słowem. A jakie to jest słowo? Jak mi powiedział słowo, to ja siadłem sobie, mówię, chłopie, to trzeba mieć albo nierówno pod sufitem, albo nie wiem jakim być, żeby takie słowo do pastora mówić. To w tym nie ma ani elegancji, nie ma w tym ani powagi. Ty po prostu plujesz mu w twarz, bo on taki jest. Powiedziałem i widziałem, że go nie przegadam. Wiecie, że czasami człowiek się uprze i że jak mówi na białe, czarne, to się nie zmieni. Możesz mu dać dowody, że to nie jest, tak? Że to jest białe, on ciągle będzie twierdził, że czarny. Wiedziałem, że to tak jest. Więc mówię do niego, widzę, że cię nie przekonam, to mam do ciebie prośbę. To, co mi teraz powiedziałeś, albo to, co masz jako słowo według ciebie dla pastora, napisz na kartce. I najlepiej daj mu to przeczytać. On mówi, przeczytam. Ja mówię, nie, bo ty nie umiesz tego spokojnie czytać. Ty przeczytasz to w emocjach i twój ton i twoja emocja obrazi pastora dodatkowo, tak? Nie przeczytaj, daj mu do przeczytania. Obraził się, do dzisiaj mi to wypomina, ale zrobił to tak. I rozmawiałem później z pastorem. On mówi, przeczytałem. Gdyby mi to przeczytał, to nie wiem, chyba byśmy go wyłączyli z kościoła. Ale, że dał mi to przeczytać, ja to przeczytałem, ustosunkowałem się do tego i tak zostało. Rozumiecie? Potrzebujemy szanować naszych starszych, czy nie? To nawet w Biblii jest napisane, czci ojca swego i matkę swoją, tak? Potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy, chcemy widzieć znaki i cuda w Kościele, to musimy mieć Boży porządek. Apostoł Paweł napisał, niech się dzieje u was wszystko, ale godnie i w porządku. To nie może być takie szczapy czy odczapy. To musi być godnie i w porządku. Więc co mi Bóg powiedział? Będą cuda i znaki. Będą cuda i znaki. Ale Szymon będzie napomniany, jeżeli takowy jest. Tak? Szymon będzie napomniany. Ludzie muszą wiedzieć, że plotka musi ustąpić. I ostatnia rzecz, którą wam powiem, słyszałem wypowiedź brata Jimmy'ego Cymbali, jest to polskiego pochodzenia pastor na Brooklynie w Nowym Jorku. Ma duży kościół. Duży kościół. I on kiedyś powiedział, byłem załamany emocjonalnie, ponieważ kościół tak, bo to taki dzielniczy czarnoskórych i mówi, oni są emocjonalni, raz ich jest dużo, a raz ich jest tylko kilku. I ten kościół był tak, raz duży, raz mały, raz duży, raz mały. I on mówi, już w końcu emocjonalnie nie mogłem tego wytrzymać. I stanąłem, wypłynął łódką na środek jeziora, jakiegoś dużego jeziora i powiedział, Boże, nie ruszaj się stąd, aż mi nie powiesz. Gdzie jest przyczyna? Chyba cały dzień tam siedział. I modlił się. Bóg nie był rychły, żeby mu odpowiedzieć. Ale w końcu usłyszał od Boga, bo w twoim kościele jest rak. I mówi, rak? A co to jest ten rak? I Bóg mówi, plotka. Załatwisz plotkę, kościół będzie rósł. Jeżeli nie załatwisz plotki, kościół nie będzie rósł. I on przyjechał i powiedział tak, robimy do kościoła zwołał starszych i powiedział, robimy reformę. Robimy wtorkowe nabożeństwo modlitewne, jest to główne nabożeństwo, niedzielne to jest ewangelizacyjne, ale wtorkowe jest modlitewne, jest główne. I jeżeli ludzie się będą nawracać, to będziemy ich chrzcić, to przyjmując im do kościoła nadamy im prawo. I on przeczytał nam to, to było na naszym spotkaniu pastorskim. Czytał tak, nadaję wam prawo, że jeżeli usłyszycie w kościele plotkę, macie powiedzieć do plotkarza stop. Jeżeli się nie zatrzyma, idziecie prosto do mnie, do pastora i ja tą sprawę załatwię. Powiedział, plotka ustała, ludzie zaczęli się nawracać i wiecie, jak byłem w tym kościele na Brooklynie, miałem nową komórę, drogą, kupiłem sobie w Stanach, bardzo droga, bardzo się cieszyłem, że taki wypasiony telefon mam. Przyszliśmy półtorej godziny przed nabożeństwem i już stali ludzie, starsi zboru stali z przodu i kolejka do nich. I oni się modlili o ludzi. Później zaczęło się nabożeństwo, które było bardzo żywe i bardzo fajne. Nie żadnego ekstremum, po prostu chwalili Boga, było bardzo fajnie. I w czasie uwielbienia chciałem sprawdzić coś w komórce. Wiecie, jak to nowa komóra to człowieka tak korci, żeby coś sprawdzić. Odpaliłem i mi się spaliła. I powiedziałem, w życiu, w namaszczonym kościele nie otworzę komórki. Chyba, że do czytania Biblii. Straciłem. Wiecie, ile kasy straciłem? A później kupiłem jakiegoś Chińczyka, byle jakiego, co mi nie chodził dobrze. Musiałem w Polsce kupić nową komórkę. Po prostu takie namaszczenie. Ale coś tam się stało, coś się tam zadziało. Ten kościół już nigdy nie stał się mały. Oni mają chór tak duży, że to u nas byłby duży kościół ewangeliczny. Sam chór. Nie mówiąc już o innych. Kochani, cenę jakoś trzeba zapłacić. Tak? Cenę trzeba zapłacić. Więc kiedy widzicie coś, jeżeli widzicie coś, przychodźcie z tym do Boga. Nie puszczajcie w obieg niesprawdzonych rzeczy. Zaufajcie tym, którzy służą, a jeżeli popełniają błąd, trzeba ich zapytać. Wiecie, że oni nie mają rogów? Można ich zapytać, tak? Mówią, kto się pyta, ten się dowie. Znacie takie powiedzenie? Negatywnie to można powiedzieć, kto się pyta, ten się dopyta. To już jest inne znaczenie, ale to pozytywne, kto się pyta, ten się dowie. Więc Bóg chce dać coś szczególnego. I jeżeli będziecie prawi przed Bogiem, to nikt tego nie zatrzyma. Nikt tego nie zatrzyma. Nikt. Amen? Nikt tego nie zatrzyma. Chcę wam to powtórzyć. Nikt nie będzie w stanie stanąć przeciwko woli Bożej. I kiedy ludzie otworzą się na duchowe działanie, przyjdzie takie namaszczenie, że Duch Święty będzie zstępował. I tak będzie jak u Korneliusza. Zanim skończył kazanie, oni już mówili w obcych językach. A później byli chrzczeni. I wzrost był szybki, bo Bóg jest dobry. I to nie była manipulacja ludzka, to nie zaproszono słynnego kaznodzieje, który pięknie mówił, oratora jakiegoś. Po prostu to się działo naturalnie, bo wasz kościół to chyba jest taki naturalny, czy nie, pastorze? Naturalny? Czy taki? Nie ma substytutów tutaj, tak? Potrzebujemy, kochani, łaski, aby uwierzyć w to, co Bóg mówi do kościoła. Możecie mi nie wierzyć. Ale proszę was, jeżeli nie wierzycie, przemódlcie to w domu. Spytajcie się, Boże, czy naprawdę Ty tak chcesz? Czy ten Kościół może naprawdę tak wzrosnąć? Czy w tym Kościele naprawdę mogą być te rzeczy? Czy to jest rzeczywiste? A On się cieszy, kiedy Boży lud jest wyposażony. Takiego Boga znam. Powstańcie, pomodlę się o was. Dobry, wszechmocny Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz z potężnym poruszeniem do tego miejsca. Dziękuję Ci za to, że mogę stać dzisiaj na tym miejscu i mówić słowo, które mnie samego inspiruje i buduje. Które odpowiada na moje marzenie i na moje pragnienie. Ty wiesz, że my w Polsce czekamy na poruszenie. My oczekujemy, Panie, żeby niebiosa były otwarte. My oczekujemy, żeby Duch Święty stąpił. My oczekujemy, żeby ludzkie życie było zmienione. Oczekujemy, Panie, na to. Ja dziękuję Ci za to, że Ty nie masz względu na osobę. Że Ty nie masz względu na osobę. Że Ty błogosławisz każdego, który wzywa imienia Twego. Że Ty błogosławisz Kościół, który służy Tobie. Czy on jest charyzmatyczny z nazwy, czy nie jest. Ty badasz serca i Ty dajesz łaskę. I to łaskę za łaską. I Ty dajesz obfitość, która nas zadziwia, która nas podnosi, która nas inspiruje, która nas zachwyca, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Błogosław dzisiaj każde serce. Spraw, Panie, byśmy stali na straży naszych ust. Daj, Panie, byśmy stali na straży naszego serca i naszego umysłu. Żebyśmy nie pozwolili, żeby wzrósł tam jakiś korzeń goryczy. Żeby tam było jakaś nieprawość, jakaś rzecz, która rośnie i zagłusza dobro. Panie, my chcemy być przemienieni na Twój obraz i na Twoje podobieństwo. Wyznaję, że tacy jeszcze nie jesteśmy, że brakuje mi, że brakuje moim braciom, że brakuje moim siostrom i stoję dzisiaj przed Tobą, mówię, Boże, zmień nas. Zmień nas, Panie. Daj nam siłę do przemiany. Daj nam odwagę do przemiany. Daj nam, Panie. Chcemy być tymi, którzy jaśnieją. Chcemy być tymi, którzy świecą. Chcemy być tymi, którzy dają dobry przykład, od których emanuje ciepło i dobro. Panie, niech będzie ożywiony ten Kościół. Błogosław wszystkich, którzy się angażują w tym Kościele. Którzy mają w sercu dobro tych ludzi w tym mieście. Modlę się, Panie. Niech spłynie Twoja łaska. Potężna Twoja miłość. Niech będą poruszone nasze wnętrzności. Modlę się, Panie, żeby w rodzinach, gdzie jest kłótnia, ustąpiła kłótnia, a była zgoda i wspólna modlitwa. Modlę się, Panie, żeby dzieci zbuntowane zwróciły się do swoich ojców i matek, żeby spełniło się słowo, że serca synów zwrócą się ku ojcom i serca ojców ku ich synom. Modlę się, Panie, żeby ludzie, którzy są niesubordynowani, zrozumieli, co to porządek i zrozumieli, co to poddanie. Modlę się, Panie, żeby nie było nam ciężko Ci służyć, ale byśmy czynili to z ochotą, bez wzdychania, bez narzekania, bez utyskiwania i bez rozczulania się nad swoim wysiłkiem. Panie, my chcemy Ci służyć z ochotą. Wzmocnij nas, Panie. Wzmocnij, Panie. Ja dzisiaj wyznaję, że czasami wzdychałem i czasami, Panie, oczekiwałem na Twoją pochwałę i na Twoją zachętę, bo to było moje takie egoistyczne. Panie, spraw, żebym znał swoją wartość, żeby moi bracia i siostry znali swoją wartość i żebyśmy w tej wartości Tobie służyli. Ojcze, niech czarnoksiężnicy się cofną, niech czarownice się cofną w imieniu Jezusa. Niech ten Kościół będzie bezpieczny, niech żadne złe słowo wypowiedziane przeciwko temu Kościołowi i ludziom w tym Kościele, niech każde słowo straci moc. Niech ich nie dotknie. Niech nie zburzy tego Kościoła. Niech stanie w autorytecie. Boże, postaw straż w tym miejscu. Niech Twoi aniołowie i archaniołowie stąpią i pilnują wejścia i wyjścia. Duchu Święty, przyjdź z przekonaniem. Modlę się, żebyś przyszedł z przekonaniem, Duchu Święty. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Modlę się, Panie, żeby to było realne dla nas. Modlę się, Panie, żebyś też wprowadził nas we wszelką prawdę, żebyś przypomniał nam to, co było na początku, nasze pierwsze kroki, pierwsze nawrócenie, pierwszą miłość i żebyś, Panie, rozwinął nas i wprowadził nas głębiej. Duchu Święty, oczekujemy na Ciebie. Przyjdź jak bryza od morza. Przyjdź jak rześki wiatr. Przyjdź jak słońce w południe. Duchu Święty, przyjdź. Poddajemy się Tobie. Oczekujemy na Ciebie. Nie będziemy się z Tobą kłócić, ani z Tobą walczyć. Będziemy rzeczy badać, ale walczyć nie. Będziemy walczyć ze złymi rzeczami. Duchu Święty, poprowadź nas. I daj nam pokój, i daj, żeby wzburzenie w naszych sercach ustało i byśmy byli w pełni usatysfakcjonowani Twoim przytuleniem, Twoim dotykiem i Twoją miłością. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, zrobimy, siądźcie. Mogę chyba już się wyłączyć. Ja... Bracie, technika Balszaja.